6 po 13, Tomasz Olszewski, witam ponownie, jako że środa i że po 13 to M jak mama w M jak mieście, Magda Monasterska, Magda Świeczyńska, Dolot i mnóstwo gości.
To tak jak u nas tradycyjnie, dzień dobry chyba co tydzień.
Dzień towarzyskie jesteś.
Tak, bardzo. Chodzi dokładnie, lubimy ludzi. No właśnie, dzień dobry. Dzisiaj będzie, drodzy Państwo, o książkach, tak jak zapowiadałyśmy, które uczą, które cieszą, no i przede wszystkim rozwijają. Działają także oczywiście na dziecięcą wyobraźnię. Powiemy o tym, dlaczego warto czytać książki, a także o ciekawych pozycjach, zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych trochę starszych. Będzie także o książce Na Start, czyli o nowej inicjatywie gdańskich bibliotek.
A w naszym studiu, no właśnie, tradycyjnie goście, Agnieszka Stanek-Pacholczyk, blogerka, współtwórczyni sympatycznego pajączka Łukasza, a do tego pani biolog i mama.
Witam Państwa.
Robert Zawada, pilot, bloger i autor książki dla dzieci Jak Gapa został pilotem, tata dwóch córek, a dzisiaj razem ze starszą swoją Alą, która ma prawie 10 lat. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Cześć, Ala.
Tomasz Kuźmiński z gdańskiego wydawnictwa NEDUERAPE. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Przemek Czaja z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Witam serdecznie.
My sobie sprawdziłyśmy, jak to jest z czytaniem w naszym kraju. I no, teoria i statystyki mówią, że nie najlepiej. Zajrzałyśmy do raportu o stanie czytelnictwa Biblioteki Narodowej. To oczywiście nie daje pełnego obrazu rzeczywistości, bo przebadano tutaj 3000 osób powyżej 15 roku życia, a z takiej próby no, już można jakieś tam wnioski wyciągnąć. Wynika z tego, że 63% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki.
No właśnie, ciekawe, czy to jest powód do zmartwienia, czy też nie. No właśnie, drodzy Państwo, czy Państwo czytają swoim dzieciom książki? Czy macie czas, żeby czytać coś poza książkami dla dzieci? Proszę pisać do nas na 603-06-06-06, bo dzisiaj właśnie na te pytania szukamy wspólnie odpowiedzi, a czekają nagrody, bo mamy do rozdania książki autorów, którzy z nami w studiu. Jak Gapa został pilotem, to książka Roberta Zawady, a także Pajączek Łukasz, część pierwsza, jesień. Jak już Agnieszka powiedziała, będzie część druga, trzecia, czwarta. My dzisiaj mamy tę część pierwszą, także zapraszamy do słuchania naszej audycji, no i oczywiście do kontaktu z nami. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk, do godziny 14. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk dziś o książkach, drodzy Państwo, o tym, co warto czytać dzieciom i dlaczego. Także chwalimy i zachwalamy Państwu takie bardzo ciekawe, najciekawsze właściwie pozycje książkowe. O nich dzisiaj będziemy mówić.
I słuchacze już się domagają.
Już to bardzo proszę.
Chciałbym bardzo, jak tata został pilotem. Czytamy z synkiem klasyków, Tuwim i inni. Pozdrawiam Roberta, technik samolotu Grzegorz Sieracki.
O. A, dziękuję. Pozdrawiam Grzegorz, pozdrawiam, pamiętam.
Super, fajnie. Dobra, kochani, to w takim razie zacznijmy od początku. Dlaczego warto dzieciom czytać książki? Co jest takiego magicznego w tym świecie książek, że no, musimy do niego wejść, musimy się do niego przekonać, a właściwie, no właśnie, czy musimy się do niego przekonywać tak do końca? Tomek.
Ja uważam, że oczywiście, że jak powiedział Umberto, jako kto czyta książki, ten żyje dwa razy i chyba nie ma lepszego narzędzia, żeby pokazywać dziecku świat, pokazywać świat emocji, świat tego, co się dzieje wokół niego i umiejętnie przez to go w to wprowadzać i tłumaczyć. A przy okazji jest to, tak naprawdę jak każdy z nas chyba wie, niesamowita przygoda, niesamowita zabawa i takie narzędzie do pobudzenia wyobraźni. No niestety gry komputerowe czy iPady dają gotowe rozwiązania już, bo bohater jest nakreślony. Tutaj musimy uruchomić często swoją wyobraźnię i to może być naprawdę nasz bohater.
Pojawiają się też, no właśnie, pojawia się taka specyficzna relacja między rodzicem a dzieckiem, które rodzic czyta dziecku książkę. No właśnie, co tam się dzieje wtedy, Agnieszka? Widzę, że kiwasz głową, albo Tomek, no.
Tak, jako rodzic tutaj mogę się wypowiedzieć. No jest to ten moment, który mamy na to, żeby spędzić go razem. I to jest ten moment taki wyciszenia, skupienia. Dziecko ma okazję koło nas usiąść, przytulić się i mamy okazję przeżywać to razem, co jest bardzo ważne. Nie daje tego oglądanie bajek, nie daje tego właściwie prawie żadne inna wspólna działalność, a ta chwila skupienia jest nam tak potrzebna w dzisiejszym świecie.
I ważne, żeby czytać wspólnie, nawet z dziećmi, które no, już czytać potrafią, prawda, Tomek?
Tak mi się wydaje, oczywiście, że to jest takie naprawdę zaproszenie do rozmowy z dzieckiem. Różne tematy, które też się przewijają podczas własnego wspólnego czytania. Ale tak jak tu powiedzieliśmy, rzeczywiście wydaje mi się, że nie wolno ustawać, że dzieciaki nawet w klasach podstawowych tego wspólnego czytania pożądają i to jest rzeczywiście taki magiczny moment na dobranoc, kiedy jesteśmy razem, kiedy też format książki często bardzo duży pomaga jak gdyby się do siebie zbliżyć i jest taki fajny czas na już tak, kiedy dom już się trochę zasypia, na to, żeby móc fajnie porozmawiać głęboko, a czasami też zupełnie płytko o detalach i drobiazgach.
Roberta, coś chciałeś dorzucić?
Tak, ja chciałem dorzucić takie moje przemyślenie, ponieważ jestem w tej chwili w takim okresie przejściowym. Przejściowym to znaczy, że starsza córka już czyta sama właśnie, a młodsza jeszcze nie czyta w ogóle, bo nie ma jeszcze 2 latek. I tej już starszej przestałem czytać, a tamtej jeszcze nie zacząłem czytać wieczorami, tak jak bywało to ze starszą za dawnych dobrych czasów. Sądząc, że ona i tak sobie świetnie radzi sama, czytając sama, bo ona pochłania książki po prostu tonami. No i tak to działało. Natomiast ja zauważyłem, że nie czytając, kończąc to czytanie z Alą, wieczorami, które było naszą taką tradycją wieczorną przed snem, ten kontakt między nami troszeczkę się pogorszył. Mówiąc troszeczkę, może nawet powiem, że więcej, że dużo się pogorszył. W związku z czym i ja, i żona staramy się powrócić. Mimo tego, że Ala czyta świetnie, dubbinguje bajki, czyta na Boże nawet lepiej niż ja, na głos to na pewno. Mimo to no jednak czasami spotykamy się z nią wieczorem, może nie co wieczór, bo wiadomo jak teraz jest z czasem. W dzisiejszych czasach jest trudno go znaleźć, ale spotykamy się i albo Ala nam czyta, albo my jej czytamy i sprawia to nam dużo, dużo radości i bardzo łączy na nowo.
Słuchajcie, a wy macie swoje ulubione pozycje książkowe, abstrahując od wydawnictw i organizacji, które no właśnie reprezentujecie jakoś tak. A oczywiście książki dla dzieci, prawda? No bo o książkach dla dzieci tutaj rozmawiamy, Agnieszka.
Tak, u nas w domu przez długi czas królowała klasyka dla dzieci, a więc Tuwim i Brzechwa. No nie ukrywam, było to dla mnie też bardzo przyjemne, ponieważ ja uwielbiam ich czytać, a moje dzieci uwielbiają ich słuchać. I takim hitem, który w kółko leciał u nas w domu, to była Lokomotywa do upojenia. Teraz już troszeczkę inny mamy repertuar, ale są takie książki, do których lubimy wracać. No głównie na razie z moją córką, bo syn jest jeszcze trochę za mały. To są takie książki, które tworzą taką aurę tajemniczości, które wciągają dziecka w jakiś magiczny świat. Jedną z naszych ulubionych książek jest Zaklęta uliczka Doroty Gellner, która ma również piękne ilustracje. I tam są takie krótkie wierszowane teksty, które są takie niedopowiedziane, tajemnicze, zostawiają dużo miejsca na to, żeby pracowała wyobraźnia.
Tomek, dorzucisz coś?
Tak, u nas w rodzinie absolutnie panuje Grufalo, to jest taki potworek z Anglii, który ma niesamowite przygody. Tłumaczył Michał Rusinek, jest niesamowity, dynamiczny wiersz i taka przezabawna opowieść, jak to mała myszka dzięki swojemu sprytowi udało jej się wywieźć w pole cały, wszystkie zwierzątka w lesie.
Bo proszę Państwa, my dzisiaj sobie nawzajem polecamy te dobre pozycje książkowe. Patrzę na Alę i tak sobie myślę z perspektywy dziecka. Alu, jakie ty czytasz książki, jakie ty lubisz książki jako 10-latka już prawie?
No, ja lubię takie książki, które no, nie pokazują właściwie już takiego świata trochę upiększonego, takiego, że wszystko jest super, tylko że naprawdę oddają normalne życie, różne niedoskonałości i takie, żeby się właściwie pogodzić z różnymi obowiązkami i różnymi rzeczami, które nam w życiu przeszkadzają.
Zabrzmiało bardzo poważnie. A powiesz jakiś tytuł?
Ale ma dużo więcej lat niż 10.
A no właśnie, aż ciężko uwierzyć. Ale jakąś taką pozycję, do której lubisz wracać, masz? Albo którą byś poleciła na przykład dziewczynce w twoim wieku, albo chłopcu w twoim wieku?
No, na razie moją...
Poza moją oczywiście.
No tak.
To moją ulubioną książką, którą do której naprawdę uwielbiam wracać i sobie ją czytać od nowa, jest Babcia Rabuś i napisał ją David Williams. I ona jest w kawałkach bardzo, ale to bardzo wzruszająca. No i bohaterem głównie tej książki jest Ben, który co piątek jeździ do swojej, jak mu się wydaje, nudnej babci, która uwielbia grać w skrable i śmierdzi kapustą. No i w końcu okazuje się, że no jak pewnego razu przyjeżdża do swojej babci, to chce spróbować ciasteczka i i okazuje się, że w puszce na ciasteczka leżą klejnoty. I Ben bardzo chciał się spytać babci, o co chodzi z tymi klejnotami, no i niestety już trzeba było wracać do domu. I
to już może nie zdradzaj dalej, bo mam wrażenie, że za chwilę opowiesz całą książkę. Ale polecasz, jasne, bardzo. Super. A słuchaj, a ilustracje są dla ciebie ważne w książce?
No, właściwie tak, chociaż takie bez ilustracji też są bardzo ciekawe, bo też właśnie, jak tu się wiele razy wracało, że pobudzają wyobraźnię. I można sobie samemu wyobrażać różnych bohaterów. No, ale też w ten sposób, jak są ilustracje, to też widzimy, jak inni widzą te postacie i no, też jest fajne. Zobaczyć.
My rozmawialiśmy poza anteną, prawda, Tomek? A propos roli ilustracji w książkach. Może byś rozwinął tutaj właśnie ten wątek wydawnictwa NWRAB.
Uważam, że to jest taka pierwsza galeria sztuki dla dzieci, że przez dobrą ilustrację możemy świetnie dziecko wprowadzić w świat barw, kolorów, proporcji. I to jest też no, chyba już oddzielne dzieło sztuki, oddzielna w ogóle dziedzina sztuki, ilustracja. Zresztą o tym świadczy mnóstwo nagród, o czym pewnie tutaj wszyscy zaświadczymy. Też trzeba powiedzieć, że polska ilustracja też podbija Europę, podbija świat. A ilustracje już na tyle dzieci pełnią no, niesamowitą rolę. To jest tak, że tekst, ilustracja dopiero wtedy tworzy całość i w tej książce takiej obrazowej pełni podstawową funkcję przekazu. Ale przy okazji też to jest powód do różnych takich humorystycznych wątków, które są w tych ilustracjach poukrywanych. I myślę, że to jest bardzo fajna przygoda, żeby pokazywać dzieciom dobrą ilustrację.
Robert, tobie też zależało na tej dobrej ilustracji, prawda? W twojej książce.
Tak, bardzo mi zależało, dlatego że tak jak tutaj powiedziałeś, ilustracja jest bardzo ważna. Dziecko wchodząc do księgarni widzi najpierw ilustrację, widzi okładkę i ta okładka albo je od razu zachęci do tego, żeby wziąć do ręki tą książkę, albo to dziecko zniechęci. Jak już weźmie, to zajrzy do środka. Ono nie zacznie czytać, tylko ono zacznie przeglądać, czy są fajne ilustracje, czy zainteresuje ją jakaś postać tam narysowana, nie wiem, samolot czy chmurka. I wtedy ona zdecyduje, mamo, chce mieć tą książkę albo nie chce, tak? A tekst przyjdzie później. Czas na czytanie tekstu przyjdzie później, więc ta rola ilustracji jest ważna. Dlatego mi bardzo zależało na tym, żeby te ilustracje w mojej książce były jak najładniejsze. I dlatego też poprosiłem wydawnictwo, żeby dali mi możliwość wyboru ilustratora. I tak się stało. Ja mogłem wybrać z kilku prac. Wybrałem pana Zbigniewa Dobosza i jestem z tego bardzo zadowolony, bo naprawdę zrobił z tej książki dzieło sztuki.
My dzisiaj tę książkę mamy w ramach nagrody, więc zapraszamy no właśnie do kontaktu z nami, jakie państwo polecają książki, jakie państwo lubią książki czytać swoim dzieciom. Nagroda to po pierwsze książka Roberta Zawady oraz książka Agnieszki Stanek-Pacholczyk, tu o pajączku Łukaszu, a Roberta to jak gapa został pilotem 603-06-06-06.
No właśnie, to teraz może o tych książkach porozmawiajmy. Zacznijmy od pajączka Łukasza, który jest zresztą dzisiaj z nami, bo oprócz tego, że powstał blog, powstała książka, to jest też oczywiście maskotka.
Tak, pajączek jest tutaj na razie prototyp. jedyny, oryginalny. Chciałam mieć tego pajączka, ponieważ już po napisaniu książki było nam za mało jakby z moją przyjaciółką, z którą pisałyśmy tą książkę i chciałyśmy prowadzić warsztaty dla dzieci na podstawie tych opowiadań, które napisałyśmy i trzeba było stworzyć pajączka, więc dzięki sprytnym rękom mojej szwagierki powstał właśnie pajączek Łukasz.
To powiedz, kim dokładnie jest pajączek Łukasz i co to są za historie?
Pajączek Łukasz, uwaga, jest pajączkiem. Pojawia się pewnego dnia w domu u Ani i Pawełka. Ania jest starsza, chodzi do przedszkola, Pawełek jest malutki, ma mniej więcej roczek. Zamieszka ten pajączek na szafie w pokoju u dzieci i obserwuje sobie z tej szafy właśnie świat. I czasami bardzo się dziwi, bo nie rozumie wszystkiego, co się dzieje w świecie ludzi. Także ma różne komentarze do tego, co się tam dzieje, a jednocześnie ta książka wyjaśnia młodemu czytelnikowi różne zjawiska, które go otaczają. Więc mówimy i o śniegu, i o tęczy, i o gąsienicy, która zmienia się w motyla. Także każdy rozdział to jest jakby osobna historia.
Jak to właściwie doszło do tego, że z tych waszych opowiadań w końcu powstała książka?
Generalnie zaczęło się od tego, że była to propozycja mojej przyjaciółki Kingi Jansen, która też jest mamą, czwórki dzieci nawet. I ona chciała, żebyśmy zaczęły coś wspólnie razem robić, ponieważ my się bardzo przyjaźnimy. No i wpadła na taki genialny pomysł. Wtedy nie uważałam, że genialny. Ale nie chciałam jej odmówić. Nie wyobrażałam sobie w ogóle, jak ma ta praca wyglądać. No ale, że tak powiem, z sympatii do niej zaczęłam z nią pracować i się okazało, że sprawia mi to ogromną przyjemność. Byłyśmy zgodne co do tego, kto ma być naszym bohaterem. Zaczęłyśmy pisać wspólnie. Okazało się, że praca przebiega nam całkiem sprawnie. Powstawały rozdziały, w sumie powstało ich 16. I po zakończeniu pracy zaczęłyśmy szukać wydawnictwa, które by tą książkę wydało.
Mhm. I co było dalej?
No dalej było tak, że niestety żadne wydawnictwo jakoś nie chciało z nami współpracować. Ale Polka potrafi, poradziłyśmy sobie same, także książka ukazała się w końcu, jest świeżutka, dopiero co prawie przywieziona z drukarni.
No tak, no jeszcze ciepło.
I mam nadzieję, że będzie się podobać, że będzie się czytać.
No właśnie, Robert tutaj mówi, że też a propos historii wydawnictwo, że znamy ten problem, tak, wydawania książek.
No tak, znam, dlatego że napisać książkę to nie jest problem tak naprawdę, bo każdy może napisać i uważać, że ona jest najlepsza na świecie. Problemem jest dopiero wydać ją w profesjonalnym wydawnictwie. Ponieważ te wydawnictwa są zasypywane wręcz takimi różnymi tworami, lepszymi i gorszymi, i oni naprawdę mają z czego wybierać, więc wybiorą te najlepsze. Dlatego ja tutaj bardzo dobrze rozumiem Agnieszkę, że ten problem ze znalezieniem wydawnictwa był. Ja miałem problem zarówno z pierwszą książką, która była dla dorosłych bardziej, jak i z tą dla dzieci również. Ale na szczęście się udało i dobrze zakończyło.
No właśnie, to jak się udało, to zaraz oczywiście posłuchamy, bo oczywiście to nie jest debiut, ani ta książka dla dorosłych. Tutaj Ala też miała swój wielki wkład. O to zapytamy, o tym porozmawiamy, ale teraz reklama.
SMS-ów cała skrzynka. Ja czytałam książki moim córkom, jak były jeszcze u mnie w brzuszku. Wszyscy się ze mnie śmiali, ale ja miałam z tego ogromną przyjemność. Moja pierwsza córka kocha książki, wręcz je połyka. I pamiętam, że szybko zaczęła czytać i nigdy nie miała problemów z czytaniem. Bardzo długo miałyśmy taki rytuał, że po bajce było leżenie w łóżeczku i czytanie na dobranoc. Teraz są już duże, same czytają sobie książki w ciągu dnia, ale także przed snem. Pozdrawiam serdecznie, pisze Tutka. Pani Renata pisze tak. Dzieciom trzeba czytać, to wpływa niesamowicie na ich pamięć, kreatywność, zachowanie, a do tego jest to zawsze alternatywa dla innych środków masowego przekazu. Poza tym dzięki książkom można rozmawiać o trudnych tematach typu śmierć. Książki są bardzo potrzebne. Pan Mariusz pisze, czytam zawsze wieczorem synowi przed snem, bardzo lubi i nie odpuści mi nigdy czytanie, super rozwija wyobraźnię, jednym z naszych ulubionych autorów jest Grzegorz Kuzdepka. I jeszcze, pani Monika, książki w sposób nie do zastąpienia rozwijają wyobraźnię i kreatywne myślenie naszych dzieci, już nie mówiąc o relacji dziecko-rodzic. Nie zastąpią tego e-booki, pamiętajmy, to nie głos rodzica. Czytać można już najmniejszym dzieciom, słysząc nasz głos, uspokajają się, pisze pani Monika z pozdrowieniami.
No właśnie, my tutaj o tych książkach rozmawiamy. I wróćmy teraz do Roberta, bo zanim ty napisałeś książkę Jak Gapa Zostałą Pilotem, to razem z Alą stworzyliście swoje dzieło, gdzie ty napisałeś tekst, a Ala ilustrację. Słuchajcie, co to było? Co to jest za historia?
O krokodylu.
To jest historia, którą już tutaj przedstawialiśmy w radiu, ale chętnie powtórzymy raz jeszcze. Historia powstała w ten sposób, że Ala pewnego dnia stwierdziła, że chciałaby zostać ilustratorką bajek dla dzieci, w związku z czym wjechała mi trochę na ambicje i raz, że chciałem jej pomóc, dwa, że chciałem sprawdzić też swoje pióro i napisałem historię wierszem, rymem w zasadzie, o takim krokodylu, który tam sobie wędrował z Egiptu do Polski mijał wszystkie kraje, które oczywiście w rzeczywistości się mija, i w każdym z tych krajów poznawał stolice, monety, jakie tam się używa pieniążki, co się je, jakie potrawy. Tego typu edukacyjne dzieło powstało. I Ala do każdego z tych krajów, do każdego z tych rozdziałów, jakby można tak nazwać, rysowała ilustracje. I według mnie były one piękne. Natomiast nikt nam nie chciał tego wydać ze względu na to, że jak to wtedy mówiono, że dziecięce ilustracje robione przez dzieci nie bardzo się sprzedają i o ile sam tekst tak, o tyle ilustracje nie, na co ja się oczywiście nie zgodziłem. To, co wymyśliłem, to to, że to dzieło się ukaże. Ono się ukazało na YouTubie w takiej wersji, że razem z Alą je czytamy i rysunki są wyświetlane w postaci filmu. I jest dużo odsłon. Ludziom się podoba, ale ja nie przestanę w poszukiwaniu wydawnictwa i ja mam za zadanie i za cel kiedyś to wydać. Na razie to odłożyłem, ponieważ są inne zadania i inne pomysły. Może no tak. Ty, Ala, coś dodasz jeszcze?
No właśnie, Alu, jak tobie się pracowało nad tym takim pierwszym poważnym projektem?
No, było trochę trudno i tak na początku, no właściwie już no, w całym czasie tej pracy już zrozumiałam, że to jednak nie jest takie hop-siup, że to trzeba naprawdę. Wieczorami siedziałam, szkicowałam, kolorowałam, ale no coś z tego wyszło.
Coś Agnieszka bardzo tutaj, fajnego zresztą.
No właśnie, ja jeszcze wrócę na chwilkę do Agnieszki, bo tutaj też mówimy o tych ilustracjach. U ciebie też ilustratorka ma ile lat? 17?
Tak, ma 17 lat. Jest uczennicą liceum plastycznego w Krakowie. I namówiłam ją do współpracy. Jest to córka mojej kuzynki, także mamy utalentowane osoby w rodzinie. Jest bardzo chętna do współpracy. Jest to oczywiście pierwsza praca, jeżeli chodzi o ilustrację książkową, ale jesteśmy bardzo zadowolone ze współpracy. Ma duży talent, duże wyczucie.
Wróćmy do Gapy, który chciał zostać pilotem. No właśnie, Robert, dlaczego warto tę książkę mieć? Dlaczego warto poznać przygody Gapy? To jest dziecko z marzeniami, jak każde dziecko.
Jest wiele powodów, dla których warto sięgnąć po tą książkę. Wspomnieliśmy już o ilustracjach, które są bardzo ładne. Wspomnijmy też o tematyce, jaką zawiera ta książka, no bo może zanim o tym to przypomnę dla tych, którzy wiedzą, a powiem dla tych, którzy nie wiedzą, genezę w ogóle pomysłu. Pomysł powstał po tym, jak miałem przyjemność spotkać się właśnie z Grzegorzem Kazdepkę, o którym tutaj Tomek wcześniej wspominał z SMS-a. Chyba najpopularniejszym w tej chwili polskim autorze książek dla dzieci. I od słowa do słowa on właśnie stwierdził, że brakuje na rynku dziecięcym książek o tym, jak zostać pilotem. I z moją wiedzą i jako takimi umiejętnościami pisarskimi powinienem coś takiego napisać. No, oczywiście długo nie musiałem czekać, aż ten pomysł zakwitł u mnie w głowie i jakoś wstępnie go już miałem po tygodniu rozmowy praktycznie. I stąd on powstał. Jeśli Grzegorz mówi takie rzeczy, no to wiadomo, że ja mu wierzę, że na rynku takie zapotrzebowanie na taki temat jest. Więc to jest drugi powód, dla którego jestem przekonany, dzieci po tę pozycję sięgną. Wydawałoby się, że temat jak zostać pilotem przeznaczony jest głównie dla chłopców, ale to nieprawda. W mojej książce jedną z bohaterek jest dziewczyna, właśnie po to, żeby również zainteresować dziewczynki, ponieważ pilotem może zostać nie tylko chłopiec, ale również dziewczynka. Z ciekawostek, postać dziewczynki jest wzorowana trochę na Ali właśnie i rysunki, które przedstawiają tam tą postać, która, zdradzimy może, ma pseudonim Lotka.
Rysun też jest na mnie wzorowana.
Wzorowana jest na Ali. Przesłałem panu Doboszowi, za co dziękuję, zdjęcie i on na podstawie tego zdjęcia stworzył właśnie Ale. Według mnie bardzo podobna, według Ali no tak nie do końca. Także warto, ja polecam. Tak jak tutaj wspomniałaś wcześniej,
ilustratorzy ukrywają parę smaczków nieraz w swoich ilustracjach. Ja nie umiem rysować, w związku z czym ja parę smaczków ukrywam w tekście. I ktoś bardzo wnikliwy na pewno je odnajdzie. Chociażby sam tytuł Gapa. Gapa ma tutaj dwa znaczenia. Gapa ma dwa znaczenia. Nie wiem, czy zdradzać.
To może nie, to może gdzieś tam, jak ktoś sięgnie po książkę, tak mi się wydaje. Chyba, że chcesz bardzo.
Ale te znaczenia są bardzo, bardzo ważne i w zasadzie od nich zaczęło się to pisanie. Żeby je połączyć, to wtedy już powstała cała historia.
I tutaj nutkę niepewności zostawiamy naszym słuchaczom. Robert, Agnieszka, łatwo jest pisać dla dzieci, bo tak z jednej strony by się wydawało, no co tam, no przecież dzieci nie są wymagające, a z drugiej właśnie chyba są najbardziej wymagające. Jak to jest?
No, są wymagające. Ja miałam to szczęście, że mogłam eksperymentować na żywym organizmie, czyli moja córka została poddana tym eksperymentom. Jeżeli jej się podobało, no to już był mały kroczek naprzód. Dalej eksperymentowałam na dzieciach moich znajomych. Potem poszłam dalej w tych eksperymentach i właśnie zaczęłam prowadzić warsztaty dla dzieci. I okazało się, że dzieci słuchają, są zainteresowane, więc stwierdziłam, że chyba to nie jest takie złe. Oczywiście wymagało bardzo wiele pracy, wielu poprawek. Też duża praca tutaj była redaktorki Magdy Borek, która nam potem robiła korektę. Ale ja miałam właśnie to szczęście jako mama. Pracowałam na jak to mówię, na żywym organizmie i mogłam to na bieżąco sprawdzać, czy to się dobrze słucha, czy nie.
I tutaj po raz kolejny, Robert, możesz podać rękę Agnieszce, bo u ciebie było podobnie, prawda? Twoją taką ankieterką, pierwszą czytelniczką była Ala.
U mnie było podobnie. Ja jeszcze miałem, nie wiem, czy szczęście, może nieszczęście, to, że ja mam porównanie, jak pisać książkę dla dorosłych, a zaraz po niej...
No właśnie, bo powiedz o tym specyficznym języku, którym trzeba się posługiwać, żeby dziecko odebrało to tak, jak my chcemy, żeby odebrało.
A zaraz po niej miałem zamiar napisać coś dla dzieci, w związku z czym wziąłem od Ali kilka książek, przeczytałem je i stwierdziłem... Przecież to jest banalne, to nie ma żadnego problemu. To jest książka dla dzieci, to ja napiszę w tydzień. Po czym siadłem do komputera i zawisłem, tak? No bo niestety człowiek dorosły myśli jak dorosły. No i właśnie wtedy skorzystałem z pomocy Ali, zacząłem pisać, zacząłem z nią rozmawiać, jakiego języka używają, jak się spotykają, czy to, co napisałem, będzie jakoś odzwierciedlało rzeczywistość, czy coś zmienić. I dzięki jej dużej pomocy powstało to, co powstało. Ona jako recenzent nie była zbyt surowa, więc zakładam, że będzie się to podobać dzieciom, przynajmniej w jej wieku.
Ala, piątkę wystawiłaś tacie jako recenzentka za tę książkę?
Tak, jest bardzo fajna i naprawdę się nadaje do przeczytania.
Super. Ja myślę, że zmienimy na chwilę temat. Jeszcze wrócimy do Roberta i do Agnieszki, bo są z nami także Przemek i Tomek. Przemek z Wojewódzkiej Biblioteki w Gdańsku. No właśnie, Przemek, ty dzisiaj przyszedłeś po to, żeby powiedzieć nam o takim bardzo ciekawym projekcie, z którym biblioteka ruszyła. Książka na start. Powiedz, dla kogo? Okazuje się, że dla tych najmłodszych właściwie ten projekt jest przeznaczony. I
tak,
na czym
rzeczywiście
polega?
Można tak pomyśleć, że projekt jest przeznaczony dla najmłodszych i tak jest, bo dedykowany jest dzieciom do 6 roku życia. Natomiast przysłuchując się Państwu i słuchając SMS-y, które do nas dotarły, jestem już od dziś przekonany, że przede wszystkim ten projekt jest skierowany dla rodziców, również do wydawców, do autorów, ilustratorów, nie tylko do dzieci. Bardzo się cieszę, że tak rozpoznaliśmy też ten projekt, który powstał wspólnie z Fundacją Metropolia Dzieci, bo to nie tylko nasz pomysł. Natomiast cieszę się, że w tak małym gronie, ale jednak w takim dość urozmaiconym, rozmawiamy, mam wrażenie, o tym samym, czyli przede wszystkim o budowaniu tych relacji. Bo o tym, że dzieci powinny czytać, bo to rozwija i wyobraźnię, i będzie im łatwiej w przyszłości. Prawdopodobnie o tym wiemy i to już jest troszkę banał. Natomiast myślę, że zapominamy o tym, że czytanie czy próba zainteresowania dzieci książką i czytaniem samym buduje tę niesamowitą więź. Bardzo podobał mi się tutaj SMS nadesłany od czytelniczki, która mówi o tym, że czytała swojemu dziecku już podczas ciąży. My startując z projektem Z Książka na Start mówimy, że każde dziecko, które posiada PESEL, może być już czytelnikiem małym. Okazuje się, że tym czytelnikiem może być dużo wcześniej i to jest bardzo pokrzepiające, budujące. Jestem przekonany, że ten projekt nie tylko odpowiada na potrzeby, ale będzie takim dowodem na to, że potrafimy najmłodsze pokolenie zainteresować książką, czytaniem, ilustracjami również. I wspólnie z wydawnictwami, pisarzami, rodzicami pociągniemy ten temat i będziemy w stanie ich interesować.
Przychodzimy do biblioteki, zapisujemy nasze dziecko, ono dostaje kartę, też chyba paszport, dostaje pieczątki. Opowiedz o tym, bo to jest fantastyczne. Przede wszystkim dostaje też książkę na start, oczywiście, tak jak sam projekt mówi.
Dokładnie tak. Czyli zapisując dziecko od 0 do 6 lat do biblioteki, i to jest ten moment, w którym jest potrzebny rzeczywiście rodzic bądź opiekun prawny, dziecko otrzymuje od nas tak zwany pakiet startowy, na który składa się przede wszystkim rzeczywiście książka. I ta pierwsza książka jest darmowa, taka na zawsze. Kolejna oczywiście wypożycza się z książki. Paszport, w którym jest specjalnie dedykowana karta biblioteczna, karta do kultury, też darmowa. I książeczka, w której dziecko przy każdych odwiedzinach kolejnych zbiera pieczątki. I za każdym razem, kiedy zbiera minimum 10 pieczątek, otrzyma kolejny etap wtajemniczenia w życie małego czytelnika. Uciekamy troszkę, nie uciekamy, ale staramy się unikać kolejnych nagród, dlatego że naszym zdaniem jakby wizyty w bibliotece, możliwość wypożyczania książek i korzystania z bardzo szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej biblioteki jest tą nagrodą, które dzieci i rodzice uzyskują w momencie regularnych odwiedzin.
Ale to jest niesamowita atrakcja dla dziecka, jakby nie było,
prawda? Mam nadzieję.
Oprócz tego, że mamy książkę na start, to także Wojewódzka Biblioteka organizuje w swoich filiach różne spotkania, różne warsztaty. Powiedz, co najbliżej, na co byś się zaprosił naszych słuchaczy, na jakie spotkanie, z kim?
Tak naprawdę myślę, że nie mamy tyle czasu antenowego. Ale...
No to tak, jedno.
Ale to wynika z tego, że rzeczywiście mamy mnóstwo filii w Gdańsku. I większość z nich, ponad 20 zdecydowanie, ma bardzo rozbudowaną ofertę kulturalną i edukacyjną dla dzieci. Są to przeróżne spotkania dla najmłodszych, ale przede wszystkim cykliczne warsztaty. I tutaj też podkreślam ten ważny aspekt. Warsztaty dla rodziców i dzieci. Czyli już na tym etapie budujemy te relacje świadomą rodziców z dziećmi i rodziców z biblioteką. W zasadzie w każdej dedykowanej dzieciom bibliotece odbywają się takie zajęcia cykliczne, chociażby w Bibliotece Manhattan czy w Bibliotece Dziecięcej przy Targu Rakowym są cotygodniowe spotkania, które polegają głównie na głośnym czytaniu dzieci, ale mamy też takie spotkania jak teatrzyk czy zabawa słowem, czytanie na dywanie. To są tylko przykłady tych zajęć, które się regularnie odbywają. Ale rzeczywiście zawsze takim urozmaiceniem, ale bardzo interesującym dla rodziców i dla dzieci są spotkania czy z pisarzami, czy z ilustratorami. To są rzeczy, które zawsze przyciągają uwagę i są niezwykle interesujące.
Warto śledzić waszą stronę internetową.
Tak, dokładnie, polecamy.
A gdańskie wydawnictwo Anne Duerabe wydaje książki głównie chyba skandynawskich autorów. Mylę się, czy nie? No właśnie.
Tak się zdarzyło, chociaż teraz mamy w przygotowaniu gorącą premierę Posto z Rosji.
O.
Jest taka książka Czasodzieje, opowiada o takiej literaturze fantastycznej dla dzieci, dla młodzieży. Pierwsza z 6 tomów, rzeczywiście to się świetnie czyta i muszę powiedzieć, tak jak tutaj rozmawiamy, że to jest też taki nurt, który świetnie się rozwija, w ogóle fantastyka młodzieżowa. Tutaj te tytuły jak Baśniobór czy Harry Potter i mam nadzieję, że nasze czasodzieje rzeczywiście podbijają serca czytelnikom i dają im niezwykłą frajdę w czytaniu.
No właśnie, a tutaj na razie te skandynawskie tytuły, skandynawscy autorzy, fantastyczne ilustracje, a do tego tematy, które no, są takie, od których bardzo często stronimy, ale już tutaj mówiliśmy, że warto o nich rozmawiać, warto je przedstawiać dzieciom. Tutaj mamy tematy dotyczące śmierci, zazdrości, depresji, złości i gniewu.
Tak, Oczywiście jest taki nasz ulubiony bohater Billy, który przyleciał do Gdańska ze Skandynawii do Polski. I Billy w każdym odcinku przeżywa różne przygody emocjonalne. Raz się złości na wesoło, raz dowiaduje się, że strach ma tylko wielkie oczy. Na następnym odcinku dowiaduje się też, że żeby przejść przygodę, musi wyjść poza własną furtkę. Jesteśmy to w ogóle jako wydawnictwo zafascynowani taką ideą skandynawską, żeby przez książki im pokazywać emocje, zapraszać do rozmowy z dziećmi, żeby one też były takim narzędziem dla rodziców pomocnym w tym, bo czasami nawet ciężko nam dorosłym rozmawiać o śmierci, czy o szczęściu i o pechu, czy o empatii, a to za pomocą świetnie napisanych opowieści, do tego jeszcze dopełnionych dobrą ilustracją, okazuje się, że jest to możliwe i że to rzeczywiście działa. I na przykład robimy takie warsztaty w przedszkolach o złości i później dzieciaki przychodzą i mówią, ja dzisiaj jestem jak Billy. Już pani ma już sygnał ostrzegawczy, że nie będzie łatwo.
No właśnie, a jakie książki najchętniej wybierają dzieci, a jakie dorośli? Czy te w ogóle się pokrywają? Czy
nie, to jest w ogóle fenomenalny. Wybór w ogóle dzieci jest... Ja uważam, że dzieciakom też trzeba stawić duże pole wyboru. Oni świetnie sięgają i tak tu powiedziała właśnie nasz najmłodszy uczestnik audycji, dzieci sięgają po rzeczy, które są też takie nieróżowe. Ich interesuje świat, jaki jest naprawdę. I na przykład ku naszemu zdumieniu książki, czy o depresji, tak jak mówiliśmy, czy o śmierci, są chętnie pożyczane i czytane przez młodszych czytelników. Oni chcą się dowiedzieć, co się z nimi stanie, jak umarną, dokładnie tak mówią, czy jak się zezłoszczą. To jest fantastyczne, że czasami rzeczywiście rodzice są takimi cenzorami, oczywiście z dobrego serca, bo to jest, nie jest łatwa decyzja. To jest dużo obaw, czy to jest dobre dla dziecka, czy to nie zrobi krzywdy, czy sobie z tym poradzę, z tym tematem. Ale dzieci są naprawdę mądre. To są normalni ludzie, którzy troszeczkę mniejsi. I dokładnie odczuwają chyba to samo, co ma może i silniej nawet, bo trochę się poruszają po takim morzu niewiedzy. I te książki mają im pomóc. Rodzicom rozmawiać i dzieciom, żeby lepiej ten temat w jakiś sposób sobie ułożyć w głowach.
Wy jako wydawnictwo też, można powiedzieć, podróżujecie po szkołach, po przedszkolach, opowiadacie dzieciom, pokazujecie. Co pokazujecie? O czym mówicie?
Mamy dwa rodzaje takich warsztatów. Jedna to są stricte o emocjach, gdzie na podstawie danych książek, danej emocji rozmawiamy. Mamy psychologów z nami współpracujących, którzy raz dzieciom tłumaczą na przykład złość. Na przykład Billy jest zły, a też rozmawiam z rodzicami. Jak w tej złości towarzyszyć dziecku? Jak mu pomóc? Na co zwrócić uwagę? To jest niesamowita wiedza, taka bardzo prosta na przykład czasami. Proste pytanie, czemu się złościsz? Dlaczego? W ogóle rozmawiamy też o granicy wyrażania złości, o metodach. To jest jeden rodzaj, a drugi to opowiadamy o książkach. Jak powstają... Kto to jest redaktor, kto to jest korektor, kto to jest autor właśnie, jak się tworzy, jak się drukuje, bo dzieci czasami myślą, że my drukujemy to w domu na drukarkach po prostu takich, a to zupełnie odbywa się zupełnie inaczej.
Bardzo praktyczna wiedza. Coś chciałeś, Robert, dodać?
Tak, bo ja tak słucham i coś mi się przypomniało. No, korzystając z okazji, to może zapytam. Bo ja się spotykam, pisząc książkę, wszedłem, tak jak mówiłem, do Ali i do jej biblioteczki i tak naprawdę wszyscy jej autorzy to byli autorzy albo skandynawscy, albo niemieccy. To były przekłady. Jedynym autorem polskim to był Grzegorz Kazdepkę, którego ja tam widziałem. Wydawnictwo przysłało, nie to, ale inne, przysłało mi do zapoznania się kilka książek, na podstawie których miałem coś stworzyć. To były książki, przekłady. Tutaj mówisz, że wy tylko skandynawskie. Więc moje pytanie brzmi, czy polscy autorzy nie piszą dobrych książek, czy wydawnictwa ich nie szukają, czy na czym polega ten fenomen, że bierzemy te książki, przekłady, albo właśnie tych Skandynawów, którzy robią teraz wielką furorę nie tylko w dziecięcych książkach, ale również dla dorosłych.
Nie, polscy autorzy robią niesamowitą przecież karierę i są przynagradzani. I problem polega, wydaje mi się, jak tu siedzimy, tak jak państwo to już mówiliście, z znalezieniem wydawcy i z wydaniem książki. Niestety ten rynek jest bardzo płytki. My tu mówimy o czytaniu, ale to jest naprawdę, żeby móc swobodnie eksperymentować z formą, z treścią, z państwa propozycjami, które rzeczywiście napływają. Niestety wydawnictwa potrzebują dużo większej ilości czytelników. Czemu Skandynawia? Skandynawia posiada niesamowity program wspierania od lat literatury dziecięcej. To są recenzje w najpopularniejszych mediach. I dzięki temu dochowali się czy Astrid Lindgren, czy Tove Jansson, czy świetnych pisarzy. I nie ukrywamy, że czerpiemy też z tych wzorców sprawdzonych. Ale mówię, ja uważam, że nasi autorzy piszą niesamowite książki dla dzieci. Naprawdę fenomenalne. Tylko problem polega na tym, że gdzieś między wydawnictwem, gdzieś między księgarnią, czytelnikami następuje pewna blokada. Przydaje się ilość tytułów w Polsce, może sprawdzonych, może głośnych. Przydałaby się, jak mi się wydaje, większa otwartość w ogóle czytelników na książkę eksperymentalną, tak jak tu mówiliśmy, literatura, ilustracja robiona przez dzieci. Czemu nie?
No właśnie.
Czemu nie? Niech to się rusza, niech to będzie kolorowe, niech to będzie jakimś nowym pomysłem, czy czarno-białe. Niestety jednak tej otwartości troszkę brakuje. Nasi czytelnicy sięgają po pozycje sprawdzone. To się zmienia oczywiście, ale gdzieś wydaje mi się, że te zmiany powinny być jeszcze troszeczkę bardziej dynamicznie, żebyśmy też mieli taką możliwość eksperymentowania. Ale też kwestia też programów wspierania twórczości, wspierania bibliotek. Też trzeba powiedzieć, że biblioteki przeżywają niesamowity renesans i to, co się dzieje w bibliotekach, to jest niesamowita rzecz.
Jak się cieszę, że ja tego nie mówię.
Nie, no bo ilość wydarzeń, ilość takiej otwartości na literaturę. Ja mam wrażenie, że książka wróci. Że tak zaczęliśmy od tych danych.
Ona już tu jest. Już jest.
Już jest. Ale zobaczcie, że ile osób czyta. No to jest prawie 40% czytających.
W bibliotece książek na 4 karty bierzesz po 3 książki.
Można, 12 można
książek.
Łącznie bierzemy, bo jeszcze...
No tak.
Jeszcze siostra bierze 3 na swoją kartę.
To prawda, że bibliotek...
Tylko na koniec chciałem powiedzieć
w ważnym
momencie skierowany do rodziców. Fajnie jest, jak dzieci was widzą z książkami. Tak mi się wydaje.
A no właśnie, super. To ja jeszcze tylko tak na koniec chciałam zapytać was, jakie są plany, Agnieszka, Robert? Coś dalej chcecie tworzyć?
My oczywiście tak. My pracujemy nad kolejnymi częściami Pajączka Łukasza. W głowie mamy też inne pomysły na kolejne serie. Oprócz tego przy okazji pracy z Pajączkiem rodzą nam się w głowach pomysły na różne gry i zabawki. Więc to tak jedno za drugim, jak łańcuszek się ciągnie, jak koraliki.
Robert, tak króciutko, szybciutko.
No ja oczywiście też mam kilka pomysłów w głowie na razie. Jedną nawet wysłałem już do pewnego wydawnictwa, ale tutaj nic nie będę oczywiście zdradzał. Kilka jest w głowie i czeka na to, co się stanie z książką Jak Gapa został pilotem. Jeśli ona jakikolwiek mały sukcesik odniesie, to oczywiście będzie kontynuacja.
A my będziemy to oczywiście śledzić. Jeszcze mamy dla państwa zaproszenie na koniec.
Tak, ja tutaj, bo została nam minuta właściwie, to ja tak króciutko opowiem, że zapraszamy też państwa na Festiwal Literatury dla Dzieci, który odbędzie się 10 maja w Gdańsku. W tym roku motywem przewodnim są podróże, a rozpocznie się przy fontannie 4 kwartałów defiladą, czytankami, słodką niespodzianką na 85-lecie mistrza ilustracji Bohdana Butenko. I przez te kilka dni festiwalu będzie można wziąć udział w warsztatach z animacji poklatkowej, typogryzmoleniu, czyli malowaniu wielkimi pędzlami na wielkich kartkach. Spotkania też z autorami książek będą, choćby z Dominiką Jasińską, autorką książki Sowa Krowa i z Wielorybem. Rozmowa, którą oczywiście tutaj państwu rozdajemy. Będą czytanki przed zachodem słońca, albo też warsztaty o pszczołach z Piotrem Sochą, czyli autorem książki Pszczoły. Więc przypomnę, Festiwal Literatury dla Dzieci rusza 10 maja we wtorek.
A my dziękujemy państwu dzisiaj za udział w audycji. Oczywiście nagrodę rozdamy, to tak szybciutko, tylko Przemek Czaja, Biblioteka Wojewódzka, Robert Zawada.
Jeszcze chciałem dodać, że na stronie festiwalu można głosować na najlepszą książkę.
Ale właśnie, ważna uwaga.
I polecam Grzegorzaka Zdebkę 45, puknie w głowę.
Dobrze, tak, super. Głosować. Agnieszka Stanek-Pacholczyk i Tomek Kuźmicki z gdańskiego wydawnictwa NN2 Raby, Magda Manasterska.
Takie Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy bardzo.
I polecamy się za tydzień.
Do widzenia.
Do widzenia.